Marcello chciałby być pisarzem. Chciałby szczęścia i miłości, choć być może to tylko tęsknoty, które już dawno temu przestały mieć znaczenie. Pracuje jako dziennikarz piszący do plotkarskiej gazety. Mieszka w najpiękniejszym mieście na świecie, pełnym pałaców, dzieł sztuki, historii, tradycji i ulic tętniących nocnym życiem. W państwie filozofów poszukamy słodkiego życia. Film Federico Felliniego La Dolce Vita miał premierę w 1960 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Niekiedy nocna ciemność i cisza mi ciążą. Spokój budzi we mnie trwogę. Najbardziej boję się spokoju. Wydaje mi się, że to tylko fikcja, która kryje w sobie piekło. Mówi się, że świat jest piękny, ale z jakiego punktu widzenia, skoro wystarczy tylko dźwięk telefonu, by ogłosić koniec wszystkiego? Trzeba by żyć bez pasji, bez uczuć, w harmonii, jaka jest w dobrej sztuce, w jej zachwycającym porządku. Będziemy musieli pokochać to życie poza czasem, obojętni, zimni. Trochę długi ten cytat, ale gdzieś odnoszę wrażenie, oddaję sedno tego filmu z 1960 roku. Powtórzmy, jesteśmy po projekcji niedawnej. Ja pamiętałem tylko tę jedną scenę, przyznam się szczerze, jak większość...
Domyślam się, którą.
Jak większość Fontanny di Trevi, gdzie przyjeżdżająca do Rzymu, bo w Rzymie będziemy, słynna amerykańsko-szwedzka aktorka zażywa kąpieli, można by było tak powiedzieć. Pani profesor, nie chcą spokoju bohaterowie filmu Słodkie życie. Boją się spokoju.
Chyba nawet nie potrafią już żyć w rzeczywistości, która miałaby inny wymiar. Ale mówiąc, że tak słuchając jeszcze raz tych słów, ja sobie pomyślałam z jednej strony o Baumanie, bo Zygmunt Bauman pokazał rzecz niesamowitą, człowieka, który we współczesnym świecie żyje poza czasem i przestrzenią, czyli jest człowiekiem, który ma zupełnie inne wymiary, bo nie obowiązuje go cykl dobowy czy roczny. No miasto jest takim laboratorium kulturowym, które oderwało się w pewnym momencie od tego, co zwykliśmy nazywać naturalnym. Ale z drugiej strony Ulf Hannerz w Odkrywaniu miasta pokazał, że miasto jest dosyć szczególną strukturą. I myślę, że to bardzo dobrze widać na życiu bohaterów, bo mamy tutaj oprócz Marcella wielu tak naprawdę bohaterów. Marcello nas tak naprawdę prowadzi przez różne sytuacje, opowieści, przez różne życiorysy. On jest takim trochę przewodnikiem.
No, spotykamy się z Marcellem i spędzamy z nim 7 dni tak naprawdę z jego życia. W tym czasie poznajemy, no właśnie, gwiazdę wielką. Poznajemy jego narzeczoną, czy też kochankę, trudno też
partnerkę
Emmę. Poznajemy przyjaciela Steinera, który właśnie te słowa, które cytowałem, wypowiada. I poznajemy taką śmietankę towarzyską, można by było powiedzieć, i artystyczną Rzymu właśnie.
No właśnie, poznajemy coś, co dla Ulfa Hannerza chyba było najważniejsze, bo miasto tu w przypadku Rzymu ze swoją historią bardzo bogatą jest swoistym takim archeologicznym tworem, gdzie narastają poszczególne warstwy od antyku, średniowiecza po współczesność, i Rzym jest tego doskonałym przykładem, ale jak pokazuje Hannerz, miasto jest równocześnie strukturą społeczną i ta plecioneczka, czyli tej architektury, jej historii, ludzkiego życia, relacji, ona dopiero tworzy miasto. Poza tym miasto jest takim tworem dosyć dynamicznym, czyli takim, które nie stoi w miejscu. Ono tak naprawdę żyje, rozlewa się.
I przykłady nowych osiedli w Słodkim właśnie życiu też się pojawiają, tak?
No,
bo główni bohaterowie gdzieś na nowe osiedle budowane docierają w pewnym momencie.
Dokładnie, prawda? I to jest ta przestrzeń, która wcześniej na przykład była wiejska, czyli była w ogóle poza działalnością człowieka, a nagle staje się ludzka, staje się inkludowana gdzieś przez tą ludzką działalność w tą sferę, którą nazywamy miastem. To jest szalenie ważne, bo ona przynosi nową jakość. Można powiedzieć, że te nowe dzielnice, one jeszcze są i nie są zarazem miastem. To jest Rzym, ale to jest coś jakby obok Rzymu, co daje nowe konteksty, co daje nowe możliwości. Przez to miasto właśnie właśnie jest takim bardzo dynamicznym tworem, ale co najważniejsze, w pewnym momencie...
To tak jak w Krakowie kiedyś o hucie się mówiło, tak?
Tak.
Do tego pani profesor zmierza.
Też doskonały przykład, no bo mamy Bronowice. Przecież to była wieś, czarna wieś, czy jak przyjrzymy się Toniom, no to możemy, prawda, wymieniać bardzo dużo takich miejsc, które kiedyś były wsią, czy były właśnie jakąś przestrzenią o zupełnie innym charakterze, no Podgórze, czy Kazimierz. No każde miasto ma właśnie swoją topografię i to, co kiedyś zostało dołączone, wnosi nowy element znaczeń, jakiś historii, herstorii, to się rozbudowuje, ale też taki moment znaczący. W pewnym momencie bohaterowie słuchają odgłosów niemiejskich, czyli słuchają odgłosów przyrody, ale ona do nich przychodzi nie przez park,
nie
las.
Nie wyjeżdżają poza miasto.
Tak, tylko mają
siedzą w
nagrane.
Pięknym salonie i słuchają szumu morza z magnetofonu.
No właśnie, więc to, że mają nagrane te odgłosy przyrody, ono pokazuje, że przyroda, jeżeli zostaje włączona do miasta, do tej przestrzeni miejskiej, to ona zostaje włączona na prawach kulturowych, czyli zostaje niejako uporządkowana, skategoryzowana. To trochę jak ogrody, które są przecież sferą przyrody w mieście, ale one mają swoją symbolikę, one mają swój porządek, mamy różne ogrody, różne założenia ogrodowe. W związku z tym to słuchanie, odtwarzanie nagranego wcześniej dźwięku właśnie tego morza jest takim elementem, który doskonale pokazuje, co miasto robi. Ono wchłania i przetwarza. Ono nadaje nową jakość. Można powiedzieć, że oni są i nie są zarazem wewnątrz. To ta wewnętrzność i ta zewnętrzność, one tutaj nabierają całkiem nowych treści.
To jak symbolicznie można by było potraktować jedną z ostatnich scen, kiedy rozbawione towarzystwo dociera nad morze z pałacu, który opuściła przed tym momentem, gdzie ciężko pracują rybacy, wyławiają olbrzymią rybę, płaszczkę najprawdopodobniej, ale olbrzymich rozmiarów. I oni są mocno zdziwieni, że coś takiego w ogóle istnieje. Gdybyśmy symbolicznie mieli na to spojrzeć. Fellini robi takie ujęcie oka tej ryby i główny bohater mówi, ona się nam przygląda.
To jest z jednej strony to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to zderzenie miasta, które wchłania to, co przyrodnicze, ale równocześnie separuje tak naprawdę człowieka od tego, co przyrodnicze. To jest taki motyw, który od Platona będzie nam się powtarzał w kulturze europejskiej, ale z drugiej strony to jest też moim zdaniem niesamowity moment, w którym zderza się ta struktura tak naprawdę konsumpcyjnego, trochę bohemicznego życia, jakim są ludzie, którzy prezentują sobą nowy typ społeczny, z pewnym starym porządkiem, czyli ciężkiej pracy, tradycyjnej pracy, no bo to są rybacy, czyli tradycyjna praca, ciężka praca i bardzo realna, czyli to oko ryby, która no, jest zabijana, umiera, prawda, które utkwiło w tych birbantach, w tych ludziach właśnie nowego jakby formatu, nowego porządku. Ono jest takim przywołaniem czegoś, czego ci ludzie nawet nie są w stanie zrozumieć, czego nie są w stanie sobie w jakiś sposób skategoryzować. Ja myślę, że to bardzo dobrze w pewnym momencie ujął Robert Ezry Park, socjolog kultury, przedstawiciel szkoły Chicago, który gdy pisał o mieście, a robił te badania no, na początku XX stulecia, więc można powiedzieć trochę jest wcześniejszy w stosunku do lat 60., prawda, gdzieś lata 20, 30, więc jesteśmy trochę wcześniej, ale Park zwrócił uwagę na to, że miasto na przykład generuje zupełnie nowe zawody, które nie miałyby racji bytu gdziekolwiek indziej. Jako ciekawostkę podaje na przykład miejskiego barmana, czy taksówkarza, ale te nowe zawody, tutaj mamy właśnie modelki, aktorki, bo one już funkcjonują, modelka wiadomo, prawda, nowy zawód, ale
mamy paparazzi, którzy uwijają się właściwie jak za księżną Dianą w tym filmie.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że te aktorki, one też mają już inną strukturę, to nie są dawni kuglarze, to nie są dawni aktorzy, tylko tu już zaczyna być to celebryctwo, które dzisiaj jest dla nas czymś naturalnym, więc są celebrytki, aktorki celebrytki, które mają już zupełnie inny status. Więc tak jak Park powiedział, tu mamy do czynienia z nowym jakby typem społecznych relacji, społecznych zawodów, czy konstytuowania relacji, które wcześniej tak naprawdę nie funkcjonowały. I ci rybacy należący do starego, tradycyjnego porządku, którzy robią coś, co można powiedzieć, jest realne, no bo oni wypływają w morze, walczą z żywiołem, mordują te ryby, prawda, i je sprzedają. Trudno, widzę ten wzrok. W zderzeniu z modelkami, aktorkami czy paparazzi.
Czy też z zużytą arystokracją, bo właściwie odnoszę wrażenie, że część z tych ludzi, którzy się w tym korowodzie u Felliniego pojawia, to też jest jakaś arystokracja rzymska, która swoje przeżyła.
Tak, czy nową arystokracją właśnie celebrytów, celebrytek. To jest bardzo ciekawy znak zapytania, kto tutaj jest tak naprawdę prawdziwy. Być może te dwa porządki nie potrafią już się spotkać. Już za bardzo, prawda, miasto wygenerowało nową strukturę społeczną.
Odnoszę wrażenie, że i jedni, i drudzy patrzą na siebie dość nieufnie.
Bo nie ma tam płaszczyzny porozumienia. Tam nie ma możliwości budowania tej płaszczyzny porozumienia. Oni rzeczywiście przynależą do różnych porządków, różnych galaktyk. To jest tutaj ciekawie pokazane.
Jak się pani profesor oglądało ten film? O, po latach.
No to zawsze jest ten drugi moment interesujący. Pierwszy moment to na pewno była fascynacja. Dlatego jak drugi raz usiadłam do tego filmu, to usiadłam z takim, ach, no teraz się będzie działo. No i usnęłam, także...
Niezła rekomendacja.
Niezła, więc nie wiem, co się podziało, czy gdzieś, prawda, ta dusza społeczniczki zaczęła krzyczeć, weźcie się do roboty, przestańcie ten czas marnować. Nie mam zielonego pojęcia, czy może już się w jakimś sensie ta stylistyka zużyła. Ten film na pewno jest bardzo mocno na lata 60., prawda, więc bardzo mocno jest osadzony i w egzystencjalizmie, ale też w pewnej takiej sytuacji, w której już zaczynamy definiować i opisywać kulturę konsumpcyjną, ale jeszcze nie mamy tak bardzo rozwiniętej krytyki kultury konsumpcyjnej. Czyli widzimy, że jest jakiś problem, natomiast nie mamy świadomości, gdzie nas ten problem zaprowadzi i co on tak naprawdę generuje. Jest ten moment, kiedy Marcello, postępując no dosyć nieprzyjemnie w stosunku do swojej partnerki, tak naprawdę zdradzając ją, olewając ją, no to jest cała taka gama szowinistycznych zachowań, takich nawet powiedziałabym przemocowych dzisiaj. Nie zwraca na nią uwagę do tego stopnia, że gdy ona próbuje popełnić samobójstwo, jest po tej próbie samobójczej, on idzie i dalej, prawda, robi swoje, czyli podrywa kolejną kobietę, no wdaje się właśnie w ten taki przelotny romans z amerykańską aktorką. I myślę, że to jest taki symptomatyczny moment, prawda, bo on pokazuje, że coś już zostało uchwycone. Ten taki konsumpcjonizm, to życie na pokaz, ta taka bardzo płytka struktura świadomości konsumpcyjnej, a z drugiej strony w tym filmie nie ma jeszcze tak naprawdę takiej dogłębnej analizy tego konsumpcjonizmu.
No to jest raczej chyba dyskusja z tradycją i z historią bardziej, z tradycją związku monogamicznego na przykład.
Może,
tak?
Może, prawda? Więc
no, wykrzykuje,
jasne,
że on do końca życia nie spędzi chwil z jedną kobietą, że on sobie tego nie wyobraża.
No choćby, prawda? Więc gdzieś ten bunt narasta, ale z drugiej strony moim zdaniem nie jest to jakby wykorzystane do końca. To jest raczej taki krzyk, ale nie wiemy, gdzie on nas jeszcze zaniesie. To jest z perspektywy choćby filozofii kultury czy historii kultury bardzo ciekawy w tym sensie film, no bo on stawia niejako wstępne diagnozy. A do czego to poprowadzi?
To sprawdzimy w drugiej części Państwa Filozofów. Do słodkiego życia wracamy za moment. O słodkim życiu chciałem teraz porozmawiać, bo gdybyśmy mieli słodkie życie zdefiniować, to powinniśmy powiedzieć, że to jest takie delektowanie się życiem. Od sztuki po jedzenie.
No i tu wszystko to mamy, prawda? Bo są bankiety, spotkania, uczty i jest ta oprawa kulturowa, czyli piękne wnętrza, piękni ludzie, tam nie wiem, samochody.
Ale piękni ludzie tylko z zewnątrz, jak się okazuje, bo być może ostatecznie oni w środku są raczej puści.
Znaczy tutaj też nie przesadajmy z tą psychologią tego filmu. On raczej nam daje takie skrzenie miasta. Ta Dolce Vita, ona jest tutaj przede wszystkim taka estetyczno właśnie konsumpcyjna. Wydaje mi się cały czas, że do czego to zmierza. Tego nie ma. No, kochanka czy partnerka popełnia próbę samobójczą. No i co z tego? Żyje się dalej. Czyli Dolce Vita ma swoje prawa.
Dolce Vita, czyli
się.
Co? Zabawa tak naprawdę ostatecznie? Można by było do tego w ten sposób podejść?
Tak, ale taka
zabawa bez refleksji.
Raczej rozrywka. Bo jakbyśmy poszli takim rozróżnieniem choćby Konrada Lorenza, to zabawa jednak wymaga od nas takiego intelektualnego zaangażowania i pewnej kreatywności. Czyli mamy wprawdzie jakieś ramy zabawy, reguły zabawy, ale tutaj to zaangażowanie będzie, nasze zaangażowanie rozwijało zabawę. Natomiast rozrywka to jest konsumowanie przygotowanego dla nas produktu. Czyli ktoś nam przygotował spektakl, ktoś nam przygotował jakąś imprezę, na którą idziemy i przygotował tam dla nas różne momenty właśnie takie rozrywkowe. I rozrywka wcale nie wymaga ani jakiejś pogłębionej świadomości, ani intelektualnego zaangażowania. Nawet nie wymaga od nas próby ujęcia, poznania reguł zabawy, bo zabawa jednak wymaga od nas zrozumienia, jakie są reguły tej zabawy, żeby się bawić. Natomiast rozrywka nie. Tu na przykład będzie jakiś bodzirej, czy jakiś punkt, prawda, który będzie nam pokazywał, co dalej mamy robić, albo co będzie z nami dalej robione. I wydaje mi się, że ta Dolce Vita to jest właśnie raczej taka rozrywka, gdzie ci ludzie się przemieszczają, gdzie te sławy dają się fotografować, czyli są jeszcze bardziej dzięki temu sławne, gdzie ci paparazzi w zasadzie tracą czas tylko po to, żeby komuś cyknąć fotkę, jakiś mocny news znaleźć. I tu w zasadzie się nic nie dzieje. Takie skrzenie.
Nie dostrzega pani w bohaterach słodkiego życia, by oni się potrafili cieszyć z małych, drobnych przyjemności życia codziennego.
Co rozumiemy pod tym? Bo z jednej strony takie smakowanie życia, które będzie też pewnego rodzaju takim
To jest kromka chleba, dobry ser i oliwa. Delektowanie się tym, że mamy taki dość prosty zestaw.
Aha, tylko nie wiem, czy to właśnie jest takie epikurejskie, prawda?
Tu raczej będziemy mieć homary, małże i świniaka, choć on się tam nie pojawia.
Tak, no właśnie, i to jest to zderzenie, prawda, że przy zabawie ja nie potrzebuję całej tej oprawy i nie potrzebuję bardzo skomplikowanych czy wyrafinowanych, czy drogich, czy markowych, czy modnych potraw. Właśnie wystarczy ta kromka chleba, oliwa, czy epikur mówił, woda. Więc idziemy w taką, nie chcę powiedzieć, że ascetyzm, ale taką formę, gdzie ważniejsze jest, co my z tym zrobimy, a nie co mamy. Natomiast Dolce Vita w tej swojej rozrywkowej strukturze idzie w formę. Czyli to muszą być piękne ubrania, piękni ludzie, piękne miejsce, ale za tym idzie modne na przykład, no bo cały ten zgiełk, który tu się wyłania, on się wiąże z pewną modą na jakiegoś człowieka, na jakiś film, na jakąś aktorkę, na ciucha. No tutaj mamy dużo tych elementów, które muszą zaistnieć.
No to takie pięciominutowe trochę życie, tak?
Tak.
Że jedna moda po 5 minutach zastąpi kolejną. Tak.
Jeden człowiek zastąpi drugiego. No stąd mamy cały czas to skrzenie miasta, natomiast ta Dolce Vita, ona jest bardzo pozorna, bym powiedziała. Ona jest bardzo zewnętrzna. Właśnie jest antyepikurejska, czy taka antynawet hedonistyczna. Bo to nie jest właśnie ten hedonizm starożytny, to jest raczej taki sybarytyzm, a nie hedonizm.
To zapytam, czy Epikur był ascetą? Albo chciałby, żebyśmy byli ascetami? Nie.
Nie, no właśnie nie. Tylko u Epikura pewnie bardziej chodziło o to, żebyśmy świadomie przeżywali, a nie szukali ciągle nowych podniet. No bo w pewnym momencie te podniety mogą nam się skończyć. Natomiast to, co my przeżyjemy, to czego my się nauczymy, to pozostaje. W związku z tym to nie chodzi o to, żeby zaliczyć kolejną imprezę z kolejnymi poznanymi ludźmi.
Czyli w ten sposób można,
wystarczy.
Czyli w ten sposób można by było zrozumieć pierwsze zdania cytatu. Niekiedy nocą ciemność i cisza mi ciążą. Spokój budzi we mnie trwogę. Najbardziej boję się spokoju. Wydaje mi się, że to tylko fikcja, która kryje w sobie piekło.
No tak, no bo przecież wrócę do Konrada Lorenza. On przestrzegał w takim spłaszczonym, rozrywkowym trybie życia. Dlaczego? No bo potem jest ta pustka. Nie potrafimy jej zapełnić. Natomiast kiedy idziemy w kierunku zabawy, nie rozrywki, to pustkę sami zapełniamy. No bo ile razy zostajemy sami, ile razy coś nam nie wyjdzie, nie mamy przyjaciół, nie spotkamy tych przyjaciół. No, życie nie jest jednym wielkim rozrywkowym teatrem. Natomiast nauczenie się jakby życia z samym sobą, z samą sobą jest tutaj chyba szalenie ważne. Bohaterowie Dolce Vita, oni są bardzo tacy, powiedziałabym, zewnętrznie sterowalni. Oni potrzebują tych bodźców. Potrzebują albo siebie, żeby się skrzyło, żeby się działo, albo potrzebują, żeby ktoś im cały czas, prawda, dostarczał nowych bodźców. Dlatego ciemność jest przerażająca, bo ona nam uświadamia, że istnieje inny świat, ten naturalny, nie ten kulturowy, którego do końca nie ogarniamy. To oko ryby, która jest tak, należy do porządku nie tylko natury, ale też czegoś, co tutaj jest wyparte, na przykład śmierci, cierpienia. Więc to jest ten element przerażający, prawda? Że i tak nieuchronnie zmierzamy do tego, Heidegger ładnie mówił, bycia ku śmierci. I to o tym wiemy, tylko lepiej o tym nie dyskutować, lepiej się zabawić, lepiej od tego uciec.
O śmierci raczej bohaterowie Słodkiego Życia nie myślą. Starają się zapomnieć.
Neil Postman zwrócił uwagę w takiej książce Zabawić się na śmierć. Zwrócił uwagę na to, że możemy na miasta popatrzeć jak na metafory. I wtedy dla niego Chicago jest taką metaforą XIX stulecia. Dlaczego? No bo to jest miasto pracowników fizycznych, robotników, fabryk, przemysłu, czyli rozwoju, bardzo intensywnego rozwoju. Nowy Jork dla niego jest symbolem XX wieku, no bo to jest wiecznie tętniące życiem to nowojorskie jabłuszko, które jest multikulturową przestrzenią. Natomiast Las Vegas to jest dla niego metafora XXI stulecia, ale tak jak widzimy na Słodkim Życiu możemy też Rzym w ten sposób potraktować. Natomiast dla Neila Postmana w Las Vegas nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest sztuczne. Są sztuczne światła, sztuczne przestrzenie i sztuczna rozrywka, no bo wszystko podporządkowane jednemu, żeby się zabawić, wydrenować kieszeń klienta, zarobić jak najwięcej, zaistnieć w świecie, jest sztuczną przestrzenią.
Ale pani profesor mówi o przestrzeni, ale można by było to odnieść do relacji ludzkich i stwierdzić, że skoro żyjemy w sztucznej przestrzeni, to i nasze relacje są sztuczne.
No a co tam jest, znaczy sztuczne? One są po prostu już inne, bo one też w jakimś sensie stają się naturalne. Nie bez przyczyny mamy tutaj ten strach przed ciemnością, bo ona należy do innego porządku. Człowiek już nie zasypia w świecie, gdzie naokoło jest ciemność, tylko zasypia w mieście, które nie śpi. Czyli dalej jeżdżą karetki, taksówki, nocne autobusy, ludzie się przemieszczają, światła się świecą. Więc trudno powiedzieć, że moje życie jest sztuczne przez to, czy relacje nasze są sztuczne, ale one są diametralnie inne. inne. No i Postman był krytycznie nastawiony do współczesnego świata. Natomiast my możemy na to popatrzeć właśnie jako na inną formację, która się wydarza, która się dzieje. W Słodkim Życiu mamy pierwsze diagnozy tej innej formacji, gdzie ludzie ustawiają swoje życie wedle nowych kategorii. Można powiedzieć, że właśnie się pojawia ta nowa arystokracja, nowe klasy społeczne, ale też same relacje.
Nie wiem, czy pani profesor zwróciła uwagę na dwie sceny. Scenę otwierającą i właściwie scenę zamykającą ten film. Marcello nie słyszy, co krzyczą do niego kobiety z dachu, bo wszystko zagłusza dźwięk helikoptera, który przenosi figurę Chrystusa na plac świętego Piotra i to jest scena właściwie otwierająca. I na końcu nie słyszy dziewczyny, którą poznał w barze, która też coś z oddali do niego krzyczy i coś też o coś go prosi, a tutaj wszystko zagłusza dźwięk morskich fal. Nie słyszymy się już, nie potrafimy rozmawiać, bo zagłusza nas albo dźwięk miasta, albo dźwięk przyrody. I tak czy siak jesteśmy głusi na innego człowieka.
No dobre, dobre. A z drugiej strony jasne, pewnie, czemu nie? Zwłaszcza, że nie mamy, bo rozmowa daje nam pogłębione relacje. Jak zaczynamy rozmawiać, nawet jeżeli się kłócimy, nawet jeżeli się spieramy, no to musimy zacząć się wysłuchiwać. Jak się nie słyszymy, nie ma rozmowy i nie pogłębimy relacji, czy nie zbudujemy żadnej relacji. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, teraz myśląc nad tymi scenami, jak ja sobie tak, bo ten film drugi raz próbowałam obejrzeć heroicznie, to też pomyślałam, jakimi niesamowitymi my rzeczywiście jesteśmy wzrokowcami, że gdzieś się bardziej widzimy ten obraz tej wielkiej figury, gdzieś te dziewczyny, coś krzyczące, my to widzimy. W zasadzie, co one tam krzyczą, to nie jest nam już potrzebne. Tak samo ta scena finalna, też nieważne, ważne, że jest sam obraz. To przeskalowanie w kulturze europejskiej percepcji na wzrok, takie podkręcenie wzroku jako tego, co może wyłuskać, wysupłać, jest tutaj intrygujące. No przecież Platon, który nie cenił poznania zmysłowego, bo uważał, że tylko rozumowe, mówił o zmyśle wzroku jako, inaczej, mówił o tym, że rozum ma ten zmysł oglądu. To jest to oko duchowe. Ten człowiek, który z jaskini wychodzi, on widzi prawdziwe światło i widzi ideę, ale oczywiście to jest metafora rozumu, który widzi. Więc to widzenie, czy przez nasze zmysły i oczy, czy przez to nasze oko rozumu, zresztą Szekspir też będzie o oku rozumu pisał, jest tutaj, myślę, intrygujące. Takie zatopienie się w oglądzie, przy czym to w Dolce Vita już mamy tylko sam wzrok, już mamy samą tą zmysłowość. Nie przechodzimy do tego komponentu rozumowego, krytycznego, czy takiego analitycznego. I nie bez przyczyny Marcello nie wie, co tak naprawdę te kobiety do niego komunikują. I w pierwszej scenie, i ta dziewczyna w ostatniej.
Ta ostatnia scena wydaje mi się bardzo istotna, bo ona chce mu coś bardzo ważnego przekazać. Jeśli państwo odczytali, bo przy tym huku fal pojawia się jakaś taka gestykulacja tej dziewczyny do Marcella właśnie, co ona mu na migi powiedziała, to bardzo proszę dać znać piotr.jędrzejewski@radiokraków.pl, bo być może to rzuci nowe światło na odczytanie filmu Felliniego. Nikt nie rozmawia w tym filmie, odnoszę wrażenie, że wygłaszają tam, no szczególnie w tych scenach, czy też jakiegoś towarzyskiego spotkania, czy też jakby to nazwać prawie orgii, wszyscy wygłaszają jakieś takie komunikaty. Tam nie ma dialogu, tam nie ma rozmowy raczej.
Ale ja myślę, że to jest przede wszystkim takie załamanie języka. No bo pamiętajmy, lata 60. egzystencjalizm robi furorę. Soren Kierkegaard doskonale pokazał, że język w pewnych momentach się zużywa. Przecież Don Juan, którego Soren Kierkegaard opisuje w Albo-Albo, to jest typ estetyczny, doskonały, wspaniały typ estetyczny, który nie mówi. No bo co on ma powiedzieć, że szuka piękna samego w sobie? sobie, przecież on uprawia sztukę uwodzenia, a więc sztukę tak naprawdę porzucania, bo dla Sorena Kierkegaarda uwodzi się tylko po to, żeby porzucić. No i co on ma tu powiedzieć? On nie ma nic do powiedzenia, po prostu
szuka piękna. Czyli Marcello jest takim Don Juanem trochę.
No w tym sensie pewnie tak. Gdzieś na pewno mamy to ukąszenie właśnie takie egzystencjalne w tym filmie. Poza tym też Soren Kierkegaard jakby pokazuje, że są pewne rzeczy poza słowami, poza tym kontekstem językowym. Dlaczego? Bo język dla Kierkegaarda jest przestrzenią logiki, jest przestrzenią rozumu. W związku z tym komunikacja, mówienie czy opisywanie czegoś w języku oznacza pokazanie sensu. Czyli stawiamy jakąś hipotezę, opisujemy rzeczywistość, wyciągamy wnioski. Tu nie o to chodzi. To jest przeżycie, trwanie, chwila, łapanie na gorąco czegoś, co się wydarza. Więc nie daje się tego ująć w jakąś taką prostą, logiczną strukturę. Nie da się tego zracjonalizować. Więc język jest tutaj martwy. Stąd pozostają tylko takie monologi, które są też wygłaszaniem często bardzo banalnych stwierdzeń, które co najwyżej budują pewną atmosferę, nic więcej. Natomiast nie chodzi o dogadanie się czy rozmawianie, bo to by miało taki charakter nawet antyczny, gdzie ci filozofowie krążący po krużgankach szkoły, choćby arystotelesowskiej.
No, taką mamy wizję filozofii trochę tej starożytnej.
No ale oni rzeczywiście tam tuptali i gadali, rozmawiali, ale to był ruch, ruch intelektualny, prawda? Logos, to co się wydarza, dzieje, pali. A tu mamy serię monologów. Logos został złamany. Mowa już nie jest nam potrzebna.
Mamy serię monologów, mamy serię przeżyć. Czy w takim razie my możemy w jakiś sposób tym przeżyciom nadać hierarchię i ocenić, że jedno przeżycie jest lepsze od drugiego?
Nie, bo byśmy wtedy właśnie opisywali, kategoryzowali.
I uznać, że bohaterowie słodkiego życia to gnuśna banda, która traci swoje słodkie życie, czy możliwość słodkiego życia.
Ja myślę, że...
To już jest moralizatorstwo, tak?
Chyba tak. Wnioski, no polecamy Państwu ten film, niech wnioski Państwo wyciągną sami. Z perspektywy innych koncepcji filozoficznych, nieegzystencjalnych, to rzeczywiście gdyby się tak wzięli do roboty, może by było lepiej. Natomiast ja wrócę do tego języka, bo gdybyśmy to tak ujęli, to byśmy to zracjonalizowali. Tylko czy wtedy byśmy mówili o słodkim życiu? Czy da się to tak zracjonalizować? Bo rzeczywiście to, co przed chwilą pół żartem, pół serio pan redaktor zrobił, to było ujęcie w pewną strukturę pojęciową, gdzie mamy od razu kategoryzację, na przykład gnuśna banda, leniwi, goniący za sławą. A tu moglibyśmy
nieroby,
jeszcze
tak,
użyć paru takich mocnych określeń i byśmy wszyscy poczuli ulgę. O, okej. Okay. No to wiemy, ten film jest krytyką konsumpcyjnego życia. Fajnie. Załatwione, pozamiatane, wiemy o co chodzi. Ale nie. Ten film nie jest krytyką konsumpcyjnego życia. Nawet nie wiem, czy on pokazuje do końca to konsumpcyjne życie. Może on pokazuje po prostu człowieka w mieście. Może on pokazuje nowy model funkcjonowania w rzeczywistości. Może on pokazuje coś, co rodzi się, bo ludzie przeżyli jedną, drugą traumę pierwszej połowy XX wieku i te lata 60. to jest ten kocioł, gdzie wylatuje coś w powietrze. Stąd za chwilę będzie 68 i ruszą, prawda, młodzi na barykady i zaczną nam dekonstruować kulturę. Pojawi się Roszak, prawda, zaczną się wszystkie te manifesty. Czy za chwilę lata 70, gdzie będziemy mieć szereg kontrkulturowych ruchów, które nas zaprowadzą naprawdę w bardzo dziwne rejony. Natomiast tu dopiero to wrzenie przed nami. Tu się unosi jakaś taka fala. Europa jest najedzona już, niby odbudowana po wojnie, ale ciągle jednak istnieje to pokolenie, które się boi. Prawda?
Ale to już jest pokolenie dekadentów? Jakbyśmy dekadencję mogli zdefiniować?
Znowuż kategoryzujemy, prawda? Upychamy to w te ładne pojęcia. Dekadent, wiemy o co chodzi.
No właśnie...
Nie. No właśnie po co nam te pojęcia? Oglądajmy tylko obrazy. To jest ta woda na skórze pięknej kobiety w cudownej...
czarnej sukni, która kąpie się w fontannie Di Trevi.
Di Trevi w Rzymie. Po co to nazywać? Po co narzucać się tą strukturę? Może trzeba właśnie oglądać i tyle.
Gdyby tak było, to państwo filozofów straciłoby sens. Chyba, że pani profesor...
A ma głęboki sens, oczywiście. Nie, drodzy państwo, tak? To zaraz państwu wypowiemy, o co chodzi w tym filmie.
Dobrze, to o co chodzi w Słodkim Życiu, w filmie Felliniego z 1960 roku.
No dobra, znowu już podkopię.
W kilku zdaniach kończymy ten program.
Podkopię i nasz program, i moją profesję. O nic nie chodzi. No czemu my zawsze potrzebujemy złapać i znaleźć jakiś sens? Właśnie o nic nie chodzi i na tym polega Słodkie Życie. Żeby nie chodziło o cokolwiek. Po prostu płynąć. Więc w żadnych kilku słowach, tylko w zmysłowym doświadczeniu.
No dobrze, ale możemy to jakoś estetycznie potraktować, tak? W filozofii jest kategoria estetyka, czyli nauka filozoficzna zajmująca się...
najpierw zmysłami, najpierw właśnie tym doświadczeniem estetycznym, próbą doświadczenia piękna, zrozumienia piękna, ale też i sztuką, siłą rzeczy. Natomiast, no możemy powiedzieć za niczym, prawda, że mamy ten żywioł apoliński, który będzie nam porządkował i będzie to taka sztuka klasyczna, szukająca tej złotej miary, ale mamy żywioł dionizyjski, gdzie wszystko płonie, gdzie mamy tą Anitę Ekbert, która jest w tej fontannie Di Trevi, mamy tą jasną skórę, ciemną suknię, rude włosy. Co więcej, tutaj żywioł dionizyjski szaleje.
No tak, dobra, tylko to już jest jeszcze... kilka lat po tej kategoryzacji Fryderyka Nietzschego, więc należałoby znaleźć...
Ale czasami filozofowie mają dobre oczko do problemu.
Dziękuję. No. Za państwo filozofów.
I tak trzymać. Koniec z sensem przeżywamy.
Ale nie, stwierdzimy na koniec tego programu, że wszystko jest bez sensu.
Nie, no niektóre rzeczy mają sens, jasne.
Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za państwo filozofów.
Dziękuję.